Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O trądzie jako symbolu grzechu mówił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański.
Fundacja Jana Pawła II dla Sahelu obchodzi 25-lecie istnienia.
Mimo pewnego uspokojenia sytuacji, Madagaskar nadal stoi na skraju wojny domowej.
15 lutego witają Państwa Mateusz Ignacik
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Popełniane grzechy oddalają człowieka od Boga. Bezpokorne spowiedzi mogą wręcz doprowadzić do śmierci duszy. Temat prawdziwej choroby człowieka Benedykt XVI podjął w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązał do czytanej dziś w kościołach Ewangelii.
Moją myśl i słowo pozdrowienia kieruję do wszystkich Polaków. Ewangelia dzisiejszej mszy świętej ukazuje nam Jezusa, który ustrawiając trędowatego posila się nad ludzką niedolą, chorobą, cierpieniem. Czyni to z miłością, bezinteresownie, dyskretnie, stykając się z ludzką biedą, naśladujmy Chrystusa, niosąc bliźnim w potrzebie konkretną pomoc, słowo wsparcia i pociechy. Niech Bóg umacnia was dobrą.
Papież zwrócił uwagę, że w czasach Jezusa trąd uważany był za poważniejszą od choroby formę nieczystości, gdyż skutkował wykluczeniem ze społeczeństwa. Oznaczało to rodzaj śmierci religijnej i cywilnej, a ewentualne wyzdrowienie przyjmowane było niczym zmartwychwstanie. Stąd w trądzie dostrzec można symbol grzechu, prawdziwej nieczystości serca zdolnej oddalić od Boga, zauważył Benedykt XVI. Podkreślił, że to nie choroba fizyczna oddziela od Boga, lecz zło duchowe i moralne.
Grzechy, które popełniamy, oddalają nas od Boga. Jeśli nie zostaną pokornie wyznane, z ufnością w Boże miłosierdzie, mogą wręcz doprowadzić do śmierci duszy. Uzdrowienie trędowatego miało znaczenie symboliczne. Jezus, zgodnie z proroctwem Izajasza, jest sługą Pańskim, który obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści. Podczas męki stanie się niczym trędowaty, uznany za nieczystego ze względu na nasze grzechy, odłączony od Boga. To wszystko uczyni z miłości, aby osiągnąć pojednanie, przebaczenie i zbawienie. W sakramencie pokuty Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, za pośrednictwem swoich szafarzy, oczyszcza nas swym nieskończonym miłosierdziem, przywraca komunię z Ojcem Niebieskim i z braćmi, ofiaruje nam swą miłość, radość i pokój.
Benedykt XVI zachęcił do częstego korzystania ze spowiedzi. Sakrament ten, ponownie dziś odkrywany, ma niezastąpione znaczenie dla chrześcijańskiego życia. Wśród grup obecnych na placu Świętego Piotra papież pozdrowił m.in. katolicko-prawosławną pielgrzymkę z Finlandii oraz włoską młodzież uczestniczącą w krajowych warsztatach Młodzież i Kultura, Praca, zorganizowanych w ramach 3-letniego programu tzw. Agory Młodych.
Odchodzący premier Izraela Ehud Olmert potwierdził majowy termin papieskiej wizyty w Ziemi Świętej. Według wstępnych ustaleń pielgrzymka miałaby się odbyć w dniach od 8 do 14 maja i objąć Jerozolimę, Nazaret oraz Betlejem, a także stolicę Jordanii Amman. Ten program nie został jednak jeszcze potwierdzony przez stronę watykańską. Podczas posiedzenia rządu premier Olmert oznajmił, że za organizację wizyty odpowiadać będzie kancelaria premiera, a Ojcu Świętemu ma towarzyszyć prezydent Izraela Shimon Peres.
Profetycznym gestem nazwał kardynał Tarcisio Bertone apel Jana Pawła II z Łagadugu z 1980 roku w sprawie pomocy krajom Sahelu dotkniętym klęską suszy. Papieskie wezwanie było pierwszym krokiem do utworzenia przed 25 laty specjalnej watykańskiej fundacji działającej na rzecz edukacji, rozwoju oraz walki z pustynnieniem krajów Afryki Północnej. Czytamy o tym w przesłaniu kardynała sekretarza stanu wystosowanym z okazji jubileuszu w imieniu Ojca Świętego. Działalność Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu obejmuje obszar Burkina Faso, Czadu, Gambii, Gwinei Bissau, Mali, Mauretanii, Nigru, Senegalu i Zielonego Przylądka. W sumie w ubiegłym roku prowadzono na tym terenie 208 projektów o wartości ponad 2 milionów dolarów. Dziś w stolicy Burkina Faso, Ouagadougou, kończy się jubileuszowa sesja fundacji, uroczystością przewodniczy kardynał Roger Echegaray, który kierując przed 25 laty papieską Radą Cor Unum był jednym z założycieli tej charytatywnej instytucji.
Benedykt XVI wyraża wdzięczność wszystkim, którzy przyczyniają się do pomocy krajom Afryki Północnej za pośrednictwem Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu, zwłaszcza ofiarodawcom z Niemiec i Włoch. Kardynał Bertone przypomina, że los Afryki i tamtejszego kościoła leży papieżowi mocno na sercu. Wyrazem tego jest jego najbliższa podróż zagraniczna do Kamerunu i Angoli oraz zwołanie na jesień zgromadzenia specjalnego synodu biskupów poświęconego temu kontynentowi.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Konflikt na Madagaskarze nie ustaje. Podobnie jak w minioną niedzielę i dziś modlono się o pokój w kraju. Doszło tam już do masowych grabieży i demolowania sklepów. Codziennie organizowane są wiece. Przyczyny kryzysu wiąże się z osobą samego prezydenta, wymieniając pośpieszną zmianę konstytucji, umacniającą cele osobiste głowy państwa, brak tolerancji dla opozycji, zbytnie powiązanie interesów państwowych z prywatnymi i coraz gorszą sytuację materialną społeczeństwa.
Głównym rywalem prezydenta Marka Ravalomanany jest zdymisjonowany burmistrz stołecznej Antananarywy Andrzej Razelina, który sam ogłosił się prezydentem i mianował pierwszych ministrów. Gdy jego zwolennicy 7 lutego ruszyli na siedzibę głowy państwa, doszło do tragedii. Ochrona bez ostrzeżenia otworzyła ogień do nieuzbrojonych demonstrantów, precyzyjnie strzelając tak, by zabijać. Z Madagaskaru mówi ksiądz Zdzisław Grad, werbista.
Liczba ofiar to blisko 50 osób zabitych i około 150 rannych. Trudno jest jednak o precyzyjne dane. Mówi się o próbie ukrywania tego faktu. Wiele rodzin nadal poszukuje swoich zaginionych. Podobno jedna z ciężarówek wywiązała wiązane część zabitych. Odpowiedzialnym za ten fakt czyni się bezpośrednio prezydenta państwa Marka Ravalomanana, który podczas tych wydarzeń był w innym mieście. Fakt ten głęboko zbulwersował społeczeństwo malgaskie, któremu niezwyczajnym jest taki barbarzyński sposób rozwiązywania konfliktu. Oczywiście to jeszcze bardziej umocniło pozycję Andrzeja Razelina, który w swoim tymczasowym rządzie nie omieszkał zamianować kolejnych nowych 4 ministrów. W minionym tygodniu wiece polityczne obrywali, nie ustawały. Patrząc na rozwój wydarzeń, widzę, że prezydent państwa Mark Ravalomanana, mimo odpowiedzialności za całą sobotę 7 lutego, to jednak nie stracił w pełni poparcia politycznego. W sumie można mówić o sytuacji patowej dwóch rywali i dwóch obozów politycznych. W tej chwili mamy 2 rządy i pogłębiający się kryzys polityczny wyraźnie już wpływa na sytuację materialną i ekonomiczną Madagaskaru.
Wobec tych niepokojów i zagrożenia wojną domową przedstawiciele kościołów chrześcijańskich podjęli się próby negocjacji z wrogimi obozami politycznymi. Rozmowy odbywają się w siedzibie tamtejszego episkopatu. Wczorajszy komunikat o owocach negocjacji jest bardzo powściągliwy. We wszystkich parafiach stołecznej Antananarywy sprawowane są msze za ojczyznę.
W Demokratycznej Republice Konga pojawiają się pierwsze oznaki odprężenia, czytamy w przesłaniu Rady Stałej tamtejszego episkopatu. Mówiąc o pozytywnych przemianach, biskupi wskazują na zapowiedź zakończenia walk w regionie Kiwu, silne postanowienie uregulowania problemu zbrojnych ugrupowań oraz gotowość złożenia przez nie broni. Choć ton opublikowanego 12 lutego przesłania różni się wyraźnie od poprzednich dramatycznych apeli episkopatu, biskupi nie przestają być niewygodnym sumieniem narodu. Ostre słowa krytyki padają przede wszystkim pod adresem rządu.
Episkopat ubolewa nad zbyt powolną odbudową armii, która powinna zapewnić krajowi bezpieczeństwo i integralność terytorium. Biskupi przypominają, że kongijskie wojsko było na tyle słabe, iż niezbędna była interwencja sił zagranicznych. W komunikacie podkreśla się jednak, że Kongijczycy nie życzą już sobie dalszego przedłużania obecności obcych żołnierzy w ich kraju.
Inną pilną sprawą, którą biskupi polecają uwadze rządzących, jest zwalczanie korupcji. Stała się ona niemal czymś normalnym i to nawet w środowiskach, w których nikt by się jej nie spodziewał, czytamy w przesłaniu. W tym kontekście episkopat wzywa parlament do bezwzględnej kontroli rządu. Wspominając o międzynarodowym kryzysie gospodarczym, który nie oszczędził również przemysłu wydobywczego w Kongu, biskupi pytają, gdzie się podziały rezerwy finansowe kraju. Episkopat domaga się również rewizji kontraktów wydobywczych z zachowaniem pełnej przejrzystości transakcji.
Trzeba więcej katolickich tłumaczeń Biblii na języki Indian, bo mają oni prawo poznawać w ojczystej mowie słowo Boga, które objawia swą miłość. Tak brzmi jeden z postulatów latynoamerykańskiego spotkania duszpasterstwa tubylców. Zostało ono zorganizowane przez Radę Episkopatów Ameryki Łacińskiej w Limie na temat Słowo Boże a inkulturacja. Do stolicy Peru przybyli biskupi i sekretarze z Komisji do Spraw Duszpasterstwa Tubylców przy episkopatach 9 krajów tego kontynentu.
W przesłaniu wydanym na zakończenie spotkania zwrócono uwagę, że inkulturacja Ewangelii jest doświadczeniem wspólnotowym. Sami tubylcy winni być w pełni zaangażowani w przepajanie ich kultury wartościami ewangelicznymi, które mają przeżywać zgodnie z właściwymi im formami wyrazu. Trzeba przy tym kłaść nacisk na znaczenie rodzimych języków. Pełne poparcie należy się osobom tubylczego pochodzenia zaangażowanym w duszpasterstwie, księżom, zakonnikom, zakonnicom, animatorom wspólnot i katechistom. Winni oni zająć należne im miejsce w procesie inkulturacji Ewangelii. Biblia musi stać się bardziej obecna w ważnych momentach życia ich wspólnot. W przesłaniu wyrażono też solidarność z dokumentem peruwiańskich duszpasterzy tubylców zatytułowanym Wartość i rozwój ludów Amazonii. Ukazuje on krzywdy doznawane przez ludność tych obszarów. Uczestnicy spotkania w Limie stwierdzają, że również w ich krajach mają miejsce podobne sytuacje. Podkreślają, że zbrodnią jest bezwzględne wyzyskiwanie środowiska naturalnego, stanowiącego dla jego pierwotnych mieszkańców źródło utrzymania. Wzywają do obrony życia i praw ludów tubylczych, które są często zagrożone.
Fala strajków i protestów wywołanych trudną sytuacją ekonomiczną ogarnęła francuskie departamenty utworzone w dawnych koloniach – Gujanę, Gwadelupę, Martynikę i Antylę. W odpowiedzi na tę sytuację wspólne oświadczenie wydali biskupi czterech diecezji istniejących w departamentach zamorskich. Spotkali się oni w minionym tygodniu w Paryżu.
Przesłanie biskupów nosi tytuł Siła Nadziei. Jest ono wynikiem wspólnej refleksji nad sytuacją w departamentach zamorskich, szczególnie dotkniętych kryzysem ekonomicznym. Biskupi zwracają uwagę na znaczenie relacji między departamentami zamorskimi a Francją oraz Unią Europejską. Aby relacje te nie nosiły piętna neokolonializmu, ważne jest uwzględnienie specyfiki społecznej i ekonomicznej departamentów zamorskich. Warto zaznaczyć, że znajdują się one na obszarach bardzo różnorodnych kulturowo, w Ameryce Południowej, na Karaibach oraz w rejonie Oceanu Indyjskiego. Zwracając się zarówno do wiernych swych diecezji, jak i do wszystkich katolików we Francji, biskupi diecezji zamorskich przypominają, że Ewangelia wzywa do nadziei, której źródłem jest nie ekonomia, lecz miłość Boga do człowieka, będąca zarazem gwarancją miłości braterskiej, jakże niezbędnej w okresie kryzysu. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
W Madrycie uczczono 800-lecie ustnego zatwierdzenia reguły świętego Franciszka. W rocznicowych obchodach wzięli liczny udział członkowie rodziny zakonów franciszkańskich.
Uroczystości jubileuszowe zostały zorganizowane przez Wyższą Szkołę Studiów Franciszkańskich oraz Hiszpańską Federację Międzyfranciszkańską. Sobota została poświęcona studium nad duchowością i historią. Główny wykład pod tytułem Samotność i Solidarność jako klucze duchowości franciszkańskiej wygłosił kapucyn profesor Niklaus Kuster. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył w niedzielę José Rodríguez Carballo, minister generalny zakonu braci mniejszych. Towarzyszył mu Mauro Iori, minister generalny kapucynów oraz Valentin Redondo, delegat ministra generalnego franciszkanów konwentualnych. Licznie przybyła rodzina franciszkańska wypełniła szczelnie królewską bazylikę świętego Franciszka w Madrycie. Według tradycji tutejszy klasztor został założony przez samego Franciszka z Asyżu w 1217 roku. Znajdują się w nim obrazy m.in. Velázqueza, Goi, Caravaggia i El Greca. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.